A teraz naszym gościem Adam Dąbrowski, politolog. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
A będziemy rozmawiać o tym, jak może wyglądać polski renesans, ale nie w kontekście kultury, chociaż o kulturze w pewnym sensie będziemy rozmawiać, ale w kontekście ekonomii, a może nade wszystko demografii. Od diagnozy zacznijmy. Świat, może nie tylko zachodni, w ogóle świat gospodarek rozwiniętych, ale także takich państw jak Chin wpadł już od, zależy od różny kraj w różnym momencie, ale od kilku dekad wpadł w kryzys demograficzny. W Polsce widać to szczególnie dotkliwe. Niektóre kraje radzą sobie imigracją, jak Stany Zjednoczone, no a inne starają się na swój sposób walczyć z problemem braku rąk do pracy, starzenia się społeczeństwa. W którym punkcie jesteśmy, jeśli chodzi o gospodarki rozwinięte w tym ciągnącym się kryzysie demograficznym?
To prawda, co pan redaktor powiedział. Wiek XXI wygląda na to, że będzie wiekiem konkurencji nie tylko militarnej między Wschodem i Zachodem, nie tylko wiekiem konkurencji technologicznej, ale będzie też wiekiem konkurencji o ludzi. I to zarówno o talenty, jak i o siłę roboczą. I kraje rozwinięte, które mają problemy z dzietnością, do tej konkurencji przystąpiły i Polska do tej konkurencji również musi przystąpić. Są takie kraje o dobrych perspektywach demograficznych, Kanada, USA, Hiszpania czy Niemcy, ale te perspektywy są oparte na właśnie przypływie siły roboczej i talentów. Jeśli my chcemy być silni, a zagrożenia nie znikną, to musimy być duzi, więc musimy wziąć udział w tej konkurencji.
Jak teraz będzie wyglądać? Będziemy starali się przyciągać talenty. Taki termin jak drenaż mózgów to już nie jest termin jakoś bardzo futurystyczny, opisuje pewne mechanizmy, które od dekad panują, może od stuleci w gospodarce światowej. Czy może jest szansa na to, żeby odwrócić te trendy demograficzne?
To jest na pewno głęboki problem kulturowy i społeczny. Ciężko jest go zaadresować, jak widzimy, na poziomie ekonomicznym, jakichś bodźców finansowych. Być może należałoby bardziej propagować dzietność, wielodzietność, posiadanie dzieci. Być może na pewno potrzebna jest strategia na poziomie państwa polskiego, która ukierunkowałaby po prostu na propagandę posiadania dzieci. I to mógłby być jakiś czynnik, który mógłby nam pomóc. Poza czynnikami ekonomicznymi, które na razie słabo przynoszą rezultaty. Natomiast nie uciekniemy od migracji i tutaj wydaje mi się, że mamy ogromne możliwości i rezerwy wzrostu. I trzeba działać na zasadzie skoordynowanej strategii, ale w tym momencie takiej strategii migracyjnej nie mamy, strategii demograficznej też nie mamy, a jest to moim zdaniem wyzwanie cywilizacyjne dzisiaj dla Polski. Najważniejsze wyzwanie cywilizacyjne na kilka najbliższych dekad to jest wyzwanie demograficzne i migracyjne.
Z jednej strony w naszej takiej prostej politycznej, no bo mamy kampanię wyborczą, więc debata jest jeszcze bardziej gorąca i chyba jeszcze mniej merytoryczna niż zwykle. Wszystkie partie na wyprzódki podkreślają, że migrantów nie chcą, albo nie takich, albo lepiej asymilowanych. Nawet lewica raczej z migracją teraz walczy, niż widzi w niej szanse na wielokulturowe, kolorowe społeczeństwo. A jak właściwie prowadzić procesy migracyjne? Bo jak się patrzy na zachodnią Europę, ale także na Stany Zjednoczone, to jest to proces, który trudno przeprowadzić bezkonfliktowo, a może więcej trzeba powiedzieć, który wydaje się, że zawsze prowadzi do strukturalnych konfliktów społecznych.
To jest bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że oba przykłady, które pan redaktor podał, są prawdziwe. Natomiast jeśli patrzymy dzisiaj na Polskę, to widzimy, że do tej pory Polska tych błędów uniknęła. Czy mieliśmy przemyślany pomysł, czy nam tak po prostu wyszło, to faktem jest, że my dzisiaj wielu tych problemów do tej pory uniknęliśmy. Czyli prawdopodobnie coś robimy dobrze, albo coś nam dobrze wychodzi. Okazuje się, że przestępczość w Polsce jest bardzo niska, przestępczość imigrancka jest również bardzo niska w porównaniu do zachodniej Europy. Okazuje się, że są takie diaspory, które integrują się, asymilują się w sposób bardzo skuteczny i przykładem są Wietnamczycy, których mamy na przykład prawie 50 tysięcy w Polsce, głównie w Warszawie i pod Warszawą, którzy nie sprawiają żadnych problemów. Okazuje się, że 70% Ukraińców, którzy uciekli do Polski przed wojną w Polsce, już zdążyło znaleźć pracę i pracuje. Czyli okazuje się, że powstał pewien polski model migracyjny, który działa. I ja bardzo cieszę się z tego, że jest taka ożywiona rozmowa w kontekście tego, jak ma wyglądać ta polska strategia migracyjna w przyszłości, dlatego że moim zdaniem jednym z czynników stworzenia tej skutecznej strategii jest to, żebyśmy w sposób bezpośredni, bez poprawności politycznej i bez naprawdę oglądania się na to, jak te sprawy wyglądają w Europie, otwarcie mówili o tym, jakich ludzi chcemy do Polski zapraszać. Dlatego, że naszym czynnikiem konkurencyjnym powinno być bezpieczeństwo, niski poziom przestępczości. To jest nasz dzisiaj dobro narodowe. Europejczycy z Zachodu są zazdrośni o to. Jesteśmy pozbawieni napięć migracyjnych na tym tle. Musimy to wykorzystać. Trzeba to promować po prostu. Po drugie, mamy w dalszym ciągu kraj w dużym stopniu wolny od sporu kulturowego, który zaczyna coraz bardziej doskwierać, zarówno w Ameryce, w Kanadzie, czy w Europie Zachodniej. Wykorzystajmy te czynniki konkurencyjne i świadomie zastanówmy się nad tym, jakich ludzi do Polski chcemy zapraszać. A moim zdaniem rezerwy są ogromne. Tak? Repatriacja Polaków, 21 milionów polskiej diaspory na świecie. Mamy w dalszym ciągu możliwość przyciągania ludzi z Europy Wschodniej, z Azji, imigrantów ekonomicznych. Mogliby do nas przybywać na studia, tak? Być może nawet jeszcze licealiści. Jeśli mieliby dobre oceny, otrzymaliby dyplomy polskich uczelni, mogliby dostać w zamian paszport, który stałby się symbolem prestiżu. Więc rezerwy są ogromne i uważam, o czym się w ogóle nie mówi, że są duże rezerwy, żeby móc przyciągnąć do Polski Europejczyków z zachodu, z północy, południa Europy, żeby tu przyjeżdżali, tu się osiedlali, tu pracowali i tutaj swoje dzieci posyłali do szkół. I myślę, że Polska przy dobrej strategii migracyjnej może być bardzo atrakcyjnym krajem dla po prostu emigracji z Europy Zachodniej, Północnej, Południowej. Rosnąca gospodarka, bezpieczeństwo, żyć się chce.
Panie redaktorze, to jeszcze dopytam trochę o ten element inkluzywności, no bo na ile jest tak, że Polska, skąd mamy wiedzieć, że w tej chwili polska kultura jest na tyle silna, że będzie mogła przyciągnąć nowych przybyszów i ich zasymilować. Tak się działo w wieku XIX, ale wtedy Polska, mimo że państwa nie miała, mimo że była męczona przez germanizację i rusyfikację, no to kultura była żywotna, no a do tego jeszcze była to kultura, która miała dumę samej siebie. Teraz wydaje się, w tej kulturze dumy z polskości jest jakby mniej.
Mamy niesamowicie silną kulturę, która przetrwała te wszystkie tragedie, które spotkały nasz kraj, spotkały nasze społeczeństwo. Trzeba tą kulturę promować, trzeba o tym mówić, trzeba prowadzić działania propagujące siłę, atrakcyjność polskiej kultury. Są dowody empiryczne, tak? Wspomniałem o Wietnamczykach, których dzieci w drugim, trzecim pokoleniu chodzą do polskich szkół, mówią biegle po polsku, uważają się za Polaków. Wydaje mi się, że to potrzeba więcej odwagi, więcej działań skoordynowanych, promocyjnych. Ja osobiście znam wielu Europejczyków z Zachodu, ze Szwecji, z Francji, z Hiszpanii, którzy mieszkają w Warszawie czy w okolicach Warszawy i po prostu są zafascynowani tym, że zarabiają tyle, ile na Zachodzie, koszty życia są podobne albo trochę niższe, a jest bezpiecznie, ludzie są przyjaźni i mogą się realizować zawodowo, mogą się realizować osobiście. Wydaje mi się, że wystarczy więcej odwagi i więcej optymizmu i ten trend naprawdę może nabierać rozpędu, w szczególności, że mamy gospodarkę, która to ciągnie, więc karty są po naszej stronie.
I zobaczymy, czy uda się ściągnąć, a nie będzie tak, że to będzie duża rywalizacja. Skąd Polska, jeżeli ma nawet silną kulturę, może zaoferować tym migrantom dobre miejsca pracy, skoro ci najlepsi, a nawet średni będą przyjęci, jeżeli nie w Los Angeles, jeżeli nie w Dolinie Krzemowej, to może chociażby w Londynie, czy Londyn nie będzie jeszcze przez długie lata, czy Paryż bardziej atrakcyjnym miejscem do robienia kariery niż Warszawa?
Na pewno w niektórych sektorach gospodarki tak. Natomiast mamy na przykład sektor IT, czyli tworzenia oprogramowania, software house'ów, firm informatycznych. Ci ludzie mogą pracować z dowolnego miejsca dzisiaj na ziemi. Wynagrodzenia się zrównują pomiędzy największymi metropoliami, dlatego że programista pracujący zdalnie może tę pracę wykonywać z Konstancina albo z Piaseczna czy z Mokotowa, równie dobrze może ją wykonywać z Londynu czy z Berlina. Jeśli Polska jest krajem atrakcyjnym, bo jest krajem bezpiecznym i jest dobrze skomunikowanym, ma dobre usługi publiczne, to dlaczego ci programiści nie mieliby mieszkać w Warszawie pod Warszawą? Co zresztą dzisiaj się już dzieje. Także są takie sektory, w których to piłka jest po naszej stronie. Rozwijają się również firmy biotechnologiczne. Dużo nam brakuje oczywiście jeszcze do tych gigantów, na przykład niemieckich, ale dużo się w tym zakresie dzieje. Raczkujący przemysł kosmiczny. Naprawdę technologie w zakresie komputerów kwantowych. Dużo argumentów jest po naszej stronie, ale trzeba te argumenty wykorzystać. Trzeba na te argumenty postawić i myślę, że tu, jeśli państwo będzie prowadziło przemyślaną politykę imigracyjną, która będzie niwelowała napięcia społeczne i będzie promowała migrację z takich kierunków, że tych napięć społecznych nie będzie, jeśli będziemy starali się być przeciwwagą dla tego sporu kulturowego, który doskwiera Europejczykom na Zachodzie, to nasza pozycja konkurencyjna będzie bardzo dobra i zarówno dla Wietnamczyków, Tajów, czy dla Hiszpanów, czy też potomków polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych, którzy chcieliby do Polski wrócić i osiedlić się nad Wisłą.
O czym mówił i o tej wizji sukcesu i gospodarczego, ale także kulturowego, swoistego nowego polskiego renesansu, mówił Adam Dąbrowski, politolog, ale też chociażby absolwent i członek klubu absolwentów Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Do usłyszenia. A to był Kurier Ekonomiczny. Jest godzina 12:44.